Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Skąd brać pracowników? To nadal bardzo aktualny temat. W przemyśle brakuje rąk do pracy, nie ma też chętnych do pracy na stanowisku kierowców, mimo płacy wysokości 6 tysięcy złotych na rękę. Płaca minimalna być może zostanie na stałe na poziomie co najmniej 50% przeciętnej płacy. Są propozycje, by taka właśnie była. Zmiana podejścia Polaków do energii z atomu i aż ponad 60% z nas domaga się wręcz przyspieszenia prac nad budową elektrowni jądrowej. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. A dziś w studiu goście Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza, i Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Centr. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Brakuje rąk do pracy nadal. Problem ze znalezieniem osób do pracy ma 75% firm produkcyjnych. Chodzi między innymi o pracowników produkcji i IT. Wynika z raportu Niedobór talentów. Wyzwaniem dla branży jest pozyskanie do pracy mężczyzn, gdyż wojna w Ukrainie spowodowała odpływ doświadczonych kadr. Dodano w raporcie Manpower Group. Średnia dla całego kraju braku kadr wynosi aż 70%. W jakich branżach brakuje pracowników na Pomorzu i czy to też jest taki problem jak w skali kraju? No 70-75% to są ogromne braki.
No, tutaj mamy
Bogusław Wieczorek.
Dwa trendy nakładające się na siebie. Znaczy, pierwszy to jest to bezrobocie całkowite. To jest niecałe 3% przecież w czerwcu, więc świetny wynik, jeśli chodzi o polską gospodarkę. No a z drugiej strony mamy te niedobory sektorowe, tutaj wspomniany przemysł czy IT, z którymi to niedoborami te branże miały problemy już wcześniej. Oczywiście te wszystkie kryzysy, wojna na Ukrainie przede wszystkim jeszcze wzmocniła ten efekt, ale faktycznie ten problem jest znany od dawna, został wzmocniony. Nie wiem, czy jest proste rozwiązanie z tego problemu.
Mm-hmm. Na pewno dostrzegamy problemy demograficzne, od tego trzeba zacząć w Polsce. Tak? Od wielu lat jest spadek urodzeń, mniej ludzi wychodzi na rynek pracy. Jest też złe, to muszę podkreślić, doradztwo zawodowe. Widzimy, co się dzieje, jak są oblegane licea ogólnokształcące, a z kolei szkoły branżowe, technika, tam się nie garną młodzi ludzie, żeby tam pójść, żeby tam się uczyć, a można powiedzieć śmiało, że mając fach w ręku, praca jest gwarantowana. Brakuje specjalistów na poziomie szkoły średniej, techników z różnych branż, z różnych dziedzin. Ja wczoraj wizytowałem firmę turystyczną na Kaszubach. Nie ma kucharzy, nie ma obsługi kelnerskiej.
To aż dziwne, ludzi. Bo tak, przecież kiedyś to była praca dla studentów choćby
chwili,
nawet.
W tej chwili jest problem, ogromny problem, jak ja rozmawiam z firmami z branży hotelarskiej i turystycznej, z kucharzami na przykład. Nie ma kucharzy, żądają niebotycznych wynagrodzeń, zmieniają pracę z dnia na dzień, rzucają firmę, przechodzą do konkurencji. Ogromny problem. Ludzie nie garną się być może do tego zawodu, a stanowiska, wynagrodzenia kucharza, pomocy kuchennej, również gastronomii są dosyć nawet wysokie, jak ja dostrzegłem. No ale jest problem. No, młodzieży brakuje doradztwa, czyli nie wiedzą, gdzie pójść, nie wiedzą, jaki zawód wybrać. To pokutuje, to jest problem edukacji na poziomie szkoły średniej. Wszyscy chcą iść na studia, wszyscy chcą się edukować i w tej chwili pijamy konsekwencje tego, tak? Jest problem, brakuje fachowców na rynku i nie wiem, kiedy to się zmieni, naprawdę.
No tak, to jest program na pewno na długie lata. Jeszcze może dopowiem do tej gastronomii. No tutaj znowu bardzo czytelny dowód na to, jak kryzys pod tytułem pandemia zmienił strukturę zatrudnienia, bo kolejne lockdowny spowodowały po prostu, że mnóstwo osób z gastronomii odpłynęło, jakby nie mając zatrudnienia, nie mając gwarancji zatrudnienia i nie wiedząc, co się wydarzy w kolejnych miesiącach. Wiele osób po prostu się przekwalifikowało i pozostaje w innych branżach, niekoniecznie chcąc wracać do gastronomii, nawet posiadając te kompetencje.
A jak jest z kierowcami? Bo to też okazuje się, że w naszym kraju brakuje 150 tysięcy kierowców. No, ogromna liczba. Proponowane płace nawet 6 tysięcy złotych na rękę, no to nie jest mało. Dlaczego nie ma chętnych?
Dlatego, że nasi kierowcy wyjechali za granicę i tam pracują. Wynagrodzenia w firmach spedycyjnych zagranicznych są dwukrotnie lub nawet więcej większe od naszych wynagrodzeń i z tego to wynika. Kierowców jest w Europie dużo. Braki są też w Europie Zachodniej. Na całym świecie brakuje kierowców. Generalnie proces globalizacji, proces, bym powiedział, takiej stawiania na konsumpcję też w wielu płaszczyznach powoduje, że transport światowy jest ożywiony. Wszyscy przewożą towary konsumpcyjne i braki są wszędzie. Oczywiście, żeby się wykształcić na kierowcę, to w Polsce trzeba zainwestować w siebie, tak? Koszt takiego kursu z przygotowaniem to jest około 8-10 tysięcy złotych, żeby mieć kategorię C plus S, czyli móc prowadzić takiego dużego tira. I nie wszystkim na to stać. Ja wiem,
powinny
że są
być dofinansowania są, właśnie.
I są dofinansowania. Mhm. Nasi członkowie, nasze organizacje również pozyskują pieniądze unijne na tego typu kursy. I mają mnóstwo kandydatów na te kursy i oni od razu znajdują pracę. Więc to jest rzeczywiście fach w ręku, ale gro tych kierowców niestety wyjeżdża za granicę za lepszymi zarobkami.
Mhm. Pani wspomniała, że jest to całkiem niezłe wynagrodzenie. Ja się z tym zgodzę, ale też praca na polskie warunki oczywiście. Natomiast praca jest bardzo ciężka. No to są wielodniowe, tygodniowe wyjazdy, spanie w takich warunkach ciężkich, no bo w kabinie ciężarówki. Więc faktycznie, skoro tę samą, równie ciężką pracę można wykonywać za granicą, no to spora część tych kierowców się właśnie na to decyduje.
Tak, przy okazji przypomniałam sobie, że jakiś rok temu była dosyć duża akcja amerykańskich firm, które tutaj chciały pozyskiwać właśnie kierowców i oferowały przeniesienie całej rodziny, mieszkanie opłacane w Stanach Zjednoczonych dla takiego kierowcy, plus szkoły dla jego dzieci, więc jeżeli ktoś rzeczywiście z taką propozycją się spotkał, no to i miał dobre warunki, bardzo dobre finansowe, jak na nasze warunki porównując, no to rzeczywiście nasi przedsiębiorcy mają ciężki orzech do zgryzienia w pozyskiwaniu.
Kilka dni temu miałem okazję oglądać taki program telewizyjny o polskich kierowcach za granicą. I tam też nie jest praca i życie usłane różami. Tam też jest ciężko, tam też można wpaść w tarapaty, problemy z pracodawcą, gdzie pracodawca wykorzystuje ich pracę, płaci niewiele i to nie jest tak do końca. To wszystko zależy od miejsca pracy. Ja znam też polskie firmy spedycyjne, które świetnie pracą, dbają o pracownika, dbają o jego, bym powiedział, work-life balance, czyli nie nadużywają tego, że on wyjeżdża na 2 tygodnie do pracy i tuła się gdzieś w kabinie swojego samochodu, ale to jest zrównoważone. I takie firmy też są. To wszystko zależy od pracodawcy.
Wracając jeszcze do tego raportu, tam wynika z niego też między innymi, że wśród najtrudniejszych do pozyskania przez firmy cech kandydatów znalazły się między innymi umiejętność rozwiązywania problemów, analizy i krytycznego myślenia. Brakuje też kompetencji miękkich, takich jak odporność na stres, umiejętność adaptacji, a nawet wymieniono kreatywność. Czy rzeczywiście jest tak źle? Bo jeszcze mam wrażenie, że też z rok temu, czy przed pandemią, wróćmy do czasów sprzed pandemii, słyszałam, że Polacy są bardzo kreatywni, się świetnie rozwijają, mają dużo pomysłów, a teraz tutaj nagle się okazuje, że kreatywność jest jedną wśród tych cech, której brakuje.
Mi się wydaje, że to jest takie wołanie wobec tego, że ludzi brakuje w ogóle. Więc faktycznie, jeśli ktoś ma duży problem, żeby pozyskać kogokolwiek do pracy, no to, to faktycznie znajduje jakby te, te problemy, jakby przekazuje tę listę braków, które zauważa wśród tych osób, kandydatów na miejsca pracy. No oczywiście, że w Polsce są ludzie kreatywni, mądrzy, inteligentni, obsługujący bardzo ważne, duże, światowe procesy. Także to, to się dzieje, no i cały czas też awansujemy jednak w tym łańcuchu dostaw światowym. No to, to nie dzieje się od razu, ale patrząc z takiej perspektywy 10-20 lat, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że przesuwamy się w tym światowym łańcuchu.
Ja bym jednak rozróżnił taki przysłowiowy życiowy spryt od kreatywności. Polacy są sprytni. To nas życie nauczyło, to nas nauczył socjalizm. Zawsze Polacy kombinowali, poradzili sobie, nawet w trudnych czasach. Ale kreatywność jest czymś innym. To już coś, co się wdraża w jakiś proces. Trzeba i nie pod siebie, tylko dla kogoś innego. Bycie kreatywnym nie jest to przyciąganie jakby wszystkiego do siebie, tylko dzielenie się tą kreatywnością z innymi. I tutaj są braki, oczywiście znowu wrócę do tego, do edukacji. No, edukacja, nasza edukacja XIX-wieczna, bym powiedział, bo to jest w oparciu o ten system XIX-wieczny, który Bismarck stworzył. Ławki, szkoła. I to jest kontynuowane. Mamy XXI wiek, my powinniśmy pójść dalej. Mamy nowe technologie, gospodarkę 4.0. I tutaj praca zespołowa, kreatywność. Tutaj jest duże pole do działań.
Ja mimo wszystko będę bronił kreatywności Polaków. No, jako przykład taka stosunkowo młoda branża, tak, czyli IT. Światowi liderzy w branży gamingowej, mnóstwo firm obsługujących też światowe koncerny, uczelnie na najwyższych miejscach, jeśli chodzi o kształcenie informatyków. No jakby to wszystko składa się jednak na taki pewien ekosystem, gdzie ta kreatywność właśnie taka nowoczesna, związana z nowoczesnymi technologiami jest obecna i jest zauważana na świecie.
Też była mowa w raporcie o tym, że brakuje osób rzetelnych i zdyscyplinowanych. Z tym jest problem?
To chyba pokoleniowy
problem. To jak w życiu oczywiście. Wszystko wynosimy duże rzeczy z domu, no, to, i ze szkoły. No, jeżeli dom i szkoła nie są w stanie nas przygotować do tego typu zachowań, no to są jakieś braki. Musimy tutaj edukować społeczeństwo i to z tego wynika.
Zmieniamy temat. Chcemy, by płaca minimalna była na poziomie co najmniej 50% przeciętnej płacy. Już na stałe jesteśmy w czołówce państw europejskich, jeśli chodzi o relację przeciętnego wynagrodzenia do płacy minimalnej, powiedział Polskiej Agencji Prasowej wiceszef Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Taka płaca minimalna na poziomie co najmniej 50% przeciętnej płacy, za i przeciw.
Ja jak usłyszałem tę deklarację, to przypomniał mi się taki paradoks pewnego greckiego filozofa, który udowadniał, że Achilles nigdy nie przegoni żółwia, jeśli każdy z nich będzie pokonywał dokładnie połowę odcinka, żółw wystartuje pierwszy, bo zawsze ta jakaś połowa zostanie. Tak samo tutaj, celowanie w to, żeby płaca minimalna była zawsze wynosiła 50% średniego wynagrodzenia, wydaje mi się zupełnie bezcelowe. Jakby, no, nie chodzi o to, żeby... Jakby płaca minimalna powinna być w takiej wysokości, która zapewnia godne życie. Niekoniecznie bardzo komfortowe, na pewno nie luksusowe, ale co najmniej godne. Tak? No, to jest ten poziom płacy minimalnej. Wszyscy ci, którzy podejmują jakiś dodatkowy wysiłek kształceniowy, zawodowy i tak dalej, no to osiągają wyższe wynagrodzenia, które gdzieś tam się uśredniają na jakimś wyższym poziomie. Natomiast nie zapominajmy, że płaca jest takim podstawowym motywatorem w ogóle do działalności zarobkowej. Od płacy minimalnej jest uzależniona wysokość wielu świadczeń takich socjalnych, które też automatycznie będą w tym momencie rosły. Więc ja jestem przeciw, jeśli chodzi o w ten sposób jakby wiązanie płacy minimalnej z płacą średnią. To są dwa niezależne od siebie wskaźniki, dwa niezależne kwoty. Obie oczywiście powinny być jak najwyższe, natomiast nie związane ze sobą. Mhm.
No, sytuacja i temat jest dosyć trudny. Wymaga oczywiście szeregu dyskusji, rozmów z pracodawcami, ze związkami zawodowymi. Jest wiele niewiadomych, jakie przyniesie to konsekwencje za kilka lat. To znaczy my w tej chwili, oczywiście środowisko pracodawców zgadza się na propozycję rządu podniesienia płacy minimalnej w przyszłym roku mniej więcej o tyle, żeby to stanowiło 50% średniej krajowej, ale mamy 15-procentową inflację. Tak? To można zrozumieć. Tak? Wymaga to korekty wynagrodzeń i tak dalej. A co zrobić, jak będzie inflacja bliska zeru, jak miało to miejsce kilka lat temu, tak? Czy cały czas mamy podnosić o tą kwotę płacę minimalną? No, to gdyby to jeszcze, ta płaca minimalna i w ogóle wynagrodzenia w Polsce szły równolegle do efektywności pracy, a tutaj rzeczywiście efektywność nie idzie równolegle, niestety.
A od kogo ta efektywność zależy? Od pracodawcy czy pracownika?
I od jednego, i do drugiego. Bo efektywność zależy też dużo od edukacji, od wykształcenia, ale też od pracodawcy.
Od inwestycji i narzędzi,
od inwestycji, od automatyzacji produkcji, od procesów, nazwijmy to gospodarki 4.0, która w tej chwili ma miejsce. Czyli wynagrodzenia idą i ścigamy Europę Zachodnią powoli, ale ścigamy. I za kilkanaście może lat dobijemy do tych wynagrodzeń zachodniej Europy, ale musi być to równolegle z efektywnością tej pracy, za co de facto jest ta praca płacona, wynagrodzenia płacone.
Też jest pytanie, jak liczyć płacę średnią, bo z tego, co Główny Urząd Statystyczny nam podaje co miesiąc, no to dotyczy to dużych przedsiębiorstw, no dużych, tych, które zatrudniają powyżej 10 osób, ale w naszym kraju zdecydowanie większość firm zatrudnia mniej niż 10 osób. I teraz być może, gdyby liczyć średnią płacę, biorąc pod uwagę również te wszystkie firmy, które zatrudniają mniej niż i mikrofirmy niż 10 osób, ta kwota byłaby inna.
No, to jest właśnie ten problem wiązania jednej kwoty z drugą jakimś stałym parytetem. I właśnie dlatego jestem temu przeciwny, bo dość łatwo nią manipulować. No, jeśli weźmiemy właśnie statystycznie inne przedsiębiorstwa pod uwagę, to faktycznie to wynagrodzenie będzie inne.
Trzeba też powiedzieć, że jeden z postulatów Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw mówił o tym, żeby bazować płacę minimalną w oparciu o regionalność. Co uważam jest słuszne. Mamy wzorce nawet Europy Zachodniej, gdzie płaca minimalna jest obliczana w oparciu o region. Inne są wynagrodzenia w Warszawie, a inne są wynagrodzenia w Białymstoku albo w mniejszych miejscowościach. Nie można tego uśredniać, tak? Więc moim zdaniem to jest dobry postulat, żeby płacę minimalną obliczać w oparciu o regionalizację naszego kraju.
No tak, ale to niesie bardzo duże niebezpieczeństwo za sobą i kreatywności, myślę, i przedsiębiorców, i pracowników.
To prawda, aczkolwiek ja też z drugiej strony powiem, no bo uwolniłoby to też trochę te moce produkcyjne, nazwijmy to budżetówki, bo bardzo wiele urzędów, w tym urzędów centralnych zlokalizowanych w Warszawie, ma wielki problem z pozyskaniem pracowników, ponieważ tamta wysokość wynagrodzenia jest właśnie zablokowana w stosunku do średniej krajowej, która prawdopodobnie jest dużo bardziej ciekawa i interesująca poza Warszawą, więc takie zregionalizowanie tych płac mogłoby przynieść korzystny efekt.
A z drugiej strony ja widzę lekarzy, którzy będą uciekali z małych miejscowości, bo nie będą chcieli tam pracować i będzie problem. Z drugiej strony widzę wielu innych pracowników, którzy uciekają z takich małych miejscowości i to mogłoby działać moim zdaniem akurat na szkodę tych regionów, gdzie płaca byłaby mniejsza. ale no zobaczymy. Na koniec jeszcze 64% Polaków chce przyspieszenia prac nad budową elektrowni jądrowych. Przeciwnych budowie dużych elektrowni jądrowych jest 13% Polaków. Wynika z badania ARC Rynek i Opinia. Zmienia się podejście Polaków do atomu?
Widzimy aktualną sytuację geopolityczną, jaką mamy na świecie. I to pokazuje, że żyjemy w nieprzewidywalnych czasach. Nie wiadomo, co nas czeka. Nie wiadomo, jakie będą konsekwencje różnych rzeczy, które się dzieją na świecie. I to pokazuje właśnie sytuacja wojenna w Ukrainie. Inne czynniki światowe powodują, brak różnych surowców na świecie powoduje, że poglądy również naszego społeczeństwa się zmieniają. Tak? Kilka lat temu większość społeczeństwa była przeciwna budowie elektrowni atomowej. Teraz się to odwróciło. Trzeba dezerfikować pozyskiwanie źródeł energii. Atom to jedno. Inwestycje w OZE to kolejne. Ja nie wykluczam, że bloki elektrowni węglowych, nowoczesne, które też powstają. W Japonii ostatnio otworzyli nowoczesną elektrownię węglową, tak, w oparciu o nowoczesne filtry, które zabezpieczają emisję niebezpiecznych związków.
Tak, więc, to już nie są takie elektrownie, jakie znane u nas,
więc dywersyfikacja pozyskiwania źródeł energii, atom, OZE, też konwencjonalne źródła z węglowodorów, ale to musi być zrównoważone.
Ta zmiana technologii, myślę, też ma znaczenie, szczególnie tutaj w Polsce, w kontekście tej traumy Czarnobyla, która jest nadal żywa, aczkolwiek coraz bardziej zapominana, ale też jakby jest coraz większe zrozumienie, że ta technologia elektrowni atomowych na świecie jest zupełnie inna dzisiaj. I jakby no to też pokazują te jakby przykłady z ostatnich kilkunastu lat, tak? Czyli tsunami w Japonii, czy też ostrzelanie elektrowni na Ukrainie w ostatnim czasie. Jakby to wszystko pokazuje, że te obecnie działające elektrownie no są dużo bezpieczniejsze niż to, co się wydarzyło w Czarnobylu.
A prawdopodobnie w Japonii, gdyby nie zawiódł czynnik ludzki, bo to jest ten element najbardziej niepewny w działaniu elektrowni atomowej, bo tam zdaje się były łapówki, w związku z czym elektrownia została zbudowana z dużo słabszych materiałów niż przewidywano. Gdyby nie było łapówek, prawdopodobnie ta elektrownia przetrwałaby i tsunami. Więc tu trzeba patrzeć po prostu ludziom na ręce i no w takiej sytuacji, gdy jest to, mamy do czynienia z taką elektrownią, która jeśli ulegnie awarii, może wyrządzić szkody, ale nie musi do tego dojść, bo to wszystko zależy od ludzi. Więc no, zobaczymy również, jak tutaj będzie sytuacja się przedstawiała. To, że Polacy, no, to jest bardzo ciekawa sytuacja, nie tylko to, że Polacy coraz pozytywniej patrzą na energię z atomu, ale wręcz domagają się przyspieszenia prac w tej sprawie, no to miejmy nadzieję, że to przyspieszenie prac w związku z tym też zadziała. Bardzo serdecznie panom dziękuję, moimi i państwa gośćmi byli dziś Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza, Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Udanego, spokojnego, pięknego weekendu.
Dziękuję bardzo. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.